Na początek dzisiejszych aktualności przenosimy się do Ameryki. Government shutdown paraliżuje Stany Zjednoczone. Od dzisiaj ponad 800 tysięcy urzędników zostaje wysłanych na przymusowe urlopy. W domu zostaje 97% pracowników NASA, ponad 80% urzędników Departamentu Handlu, Skarbu, Pracy i Spraw Wewnętrznych oraz ponad połowa Departamentów Obrony, Energii i Zdrowia. Zamykane są muzea i parki narodowe. Jest z nami pan dr Zbigniew Kuźmiuk. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie doktorze, dla pana jako dla ekonomisty to też brzmi jak Armagedon, taki 800 tysięcy ludzi, przymusowe urlopy.
To może nie jest Armagedon, bo jak się wydaje, Stany Zjednoczone były do tego przygotowane, ta przepychanka pomiędzy demokratami i republikanami, jeżeli chodzi o przyjęcie budżetu, bo takiej sytuacji, o nieprzyjęcie budżetu, bo o takiej sytuacji mówimy, była znana już od kilku tygodni i zdaje się, że zarówno opinia publiczna, jak i tak zwane rynki finansowe spodziewały się, że jednak do tego nieprzyjęcia budżetu dojdzie. No ale oczywiście jest to problem, trzeba porównać to do choćby do sytuacji w Polsce. Gdyby nie funkcjonował budżet państwa, to wtedy mielibyśmy jako kraj jeszcze większe kłopoty. W Stanach Zjednoczonych taka sytuacja jest przewidywana. Ona już miała miejsce 17 lat temu, wtedy przez 20 parę dni także nie było porozumienia między demokratami i republikanami i budżet nie był przyjmowany. Ale oczywiście oznacza ona negatywne skutki i dla ludzi, i dla gospodarki. Dość powiedzieć, że około 800 tysięcy pracowników rządowych, czyli struktur rządowych, automatycznie idzie na bezpłatne urlopy i w zależności od tego, ile ten okres bezbudżetowy będzie trwał, no tyle te urlopy będą niestety trwały, co oznacza, że chociażby ta część wynagrodzeń nie pojawi się na rynku i nie zamieni się w wydatki konsumpcyjne, co niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na amerykański wzrost gospodarczy, a wiemy, że Stany Zjednoczone są po tym kryzysie 2008 roku. One wprawdzie już z tego kryzysu wyszły, bezrobocie jest najniższe w całym tym okresie, wzrost gospodarczy sięgnął w pierwszym półroczu około 3% PKB, więc jak na warunki amerykańskie był wyjątkowo wysoki, więc ta historia na pewno będzie miała negatywny wpływ. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie ten okres długi, że to po kilkunastu dniach rzecz się wyjaśni, zwłaszcza, że trzeba powiedzieć przy okazji, że to republikanie próbowali przy okazji właśnie zgody na taki kształt budżetu wstrzymać reformę medyczną w Stanach Zjednoczonych, tak zwane Obamacare. To jest wprowadzenie ubezpieczeń dla osób do tej pory nieubezpieczonych. To dotyczy mniej więcej 40 milionów Amerykanów, a więc około 1/8 społeczeństwa, która do tej pory takiego ubezpieczenia medycznego nie miała. Ta reforma została przeforsowana przez Obamę w 2010 roku i jej wejście w życie było odwlekane, dość powiedzieć, że miała wejść właśnie dzisiaj. Republikanie próbowali to jeszcze odroczyć o rok, ale w związku z tym, że budżet nie został przyjęty, także i to zablokowanie, do tego zablokowania nie doszło. Dlaczego te ubezpieczenia medyczne dla osób do tej pory nieubezpieczonych są takim problemem w Stanach? Otóż republikanie twierdzą, że one podniosą koszty świadczenia usług medycznych, co więcej, będą związane w oczywisty sposób z wydatkami rządowymi, bo część tych obciążeń przerzucono na pracodawców. Ci, którzy zatrudniają pracowników na stałe umowy, pracodawcy muszą ich ubezpieczyć. Prowadzący własną działalność gospodarczą muszą kupować właśnie te polisy ubezpieczeniowe na tak zwanej giełdzie. No i wreszcie ci, którzy do tej pory nie byli ubezpieczeni, nie mają na to pieniędzy, dostaną na specjalnych warunkach takie wsparcie dotacyjne z budżetu państwa. A ponieważ dotyczy to 40 milionów osób, jak powiedziałem, to fachowcy od rynku medycznego spodziewają się znacznego wzrostu usług medycznych, no co w oczywisty sposób będzie rzutowało także na pozostałych Amerykanów, którzy za swoje ubezpieczenia będą musieli po prostu zapłacić więcej. Stąd taki opór właśnie u Republikanów i próba zablokowania tej ustawy w taki sposób. Ponieważ ustawa weszła już w życie i właśnie dzisiaj jest pierwszy jej dzień, rozpoczną się te giełdy, na których trzeba będzie kupować te ubezpieczenia, no, będą musiały być także finansowane właśnie wydatki medyczne dla tych, którzy ubezpieczenia do tej pory nie mieli i mają bardzo niski poziom dochodów lub w ogóle ich nie mają, więc ta reforma weszła, więc sądzę także, że sprawa zgody na budżet państwa w tym kształcie, który został przez rząd zaproponowany, także za kilkanaście dni zostanie przeforsowana. No ale tak czy inaczej w sytuacji, kiedy taka potęga gospodarcza i finansowa jak Stany Zjednoczone ma takie kłopoty, to w oczywisty sposób rzutuje to także na gospodarkę światową. Jeżeli ten okres bezbudżetowego funkcjonowania Stanów nie będzie długi, to moim zdaniem będzie to jednorazowy wstrząs. Natomiast gdyby się to miało przedłużać, to będzie to miało reperkusje dla całej gospodarki światowej. Proszę ojca, jest jeszcze jedna kwestia, o której no, jakby mówi się mimochodem, ale która za jakieś dwa tygodnie znowu stanie się bardzo realna. To jest ten tak zwany klif finansowy, czyli limit długu publicznego, na jaki ma zgodę amerykański rząd. Ten limit jest określany także przez amerykański parlament, Izbę Reprezentantów i Senat. I to jest zawsze zgoda na podniesienie tego limitu. Ten limit został podniesiony do poziomu 16,7 biliona dolarów i właśnie w tych dniach, no prawdopodobnie gdzieś około połowy października, ten limit zostanie wyczerpany. W związku z tym rząd amerykański, prezydent Obama będzie musiał się zwrócić do Kongresu o podniesienie tego limitu. I to będzie kolejna batalia, poważniejsza niż ta budżetowa, bo z reguły przy właśnie zgodzie na podwyższenie tego limitu Republikanie żądają no, po prostu ograniczeń wydatków budżetowych, w tym prawdopodobnie także tych medycznych. Więc no, taki niepokój, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, będziemy mieli najprawdopodobniej przez cały październik. Ten dług amerykański, to można powiedzieć tak, on z punktu widzenia takiego teoretycznego, no może nie jest aż takim wielkim problemem dla Amerykanów, no bo Amerykanie mają ten przywilej, że są dysponentem pieniądza światowego, jakim jest dolar. Więc zgoda na podniesienie długu oznacza no, zgodę na dodruk pieniądza, który jest akceptowany na całym świecie. Ale oczywiście Ameryka zdaje sobie sprawę, że im więcej produkuje tych dolarów, tym jest gorzej postrzegana przez świat i coraz trudniej będzie jej także pożyczać, coraz trudniej, coraz drożej. Więc te sprawy światowe się komplikują. No i nie ulega wątpliwości, że gdyby to wszystko się przedłużało i ta sprawa budżetu, i ta sprawa limitu długu, to będzie to miało negatywny wpływ na gospodarkę światową, w tym gospodarkę europejską. A ponieważ my jako kraj no, także jesteśmy uzależnieni w nasz wzrost od tego, co się dzieje w Europie i na świecie, to także rykoszetem może to uderzyć i w polskie interesy.
Mówi się, panie doktorze, że jak Ameryka kichnie, to gdzie indziej już jest grypa, więc no pytanie, czy także ta grypa może być w Polsce, ta grypa związana z kichnięciem w Stanach Zjednoczonych?
To prawda, gdyby ten czas właśnie tego zamknięcia amerykańskiego rządu federalnego przedłużał się, to rzeczywiście tę grypę możemy mieć. Ja sądzę, że po dzisiejszym dniu te napięcia zmaleją. To, o co chodziło Republikanom, czyli zablokowanie tej reformy medycznej, no już nie może być miejsca, nie może mieć miejsca. Ona weszła w życie i w związku z tym nikt jej nie zastopuje. Republikanie mogą teraz tylko dążyć do ograniczenia wydatków budżetowych na tę reformę. Więc ta podstawowa przeszkoda dla uchwalenia budżetu czy zatwierdzenia budżetu w obecnym kształcie została usunięta, więc jak sądzę, teraz do tego porozumienia powinno już dojść szybko. Natomiast no, poważnym problemem, kto wie, czy nie poważniejszym niż ta dzisiejsza sprawa, będzie ten limit długu. Tutaj, tak jak mówiłem przy okazji jego podwyższania, bo ten limit długu podwyższa się co jakiś czas. W ostatnim okresie tych zgód kongresu na podwyższenie długu było przynajmniej kilka, ale z reguły właśnie przy zgodzie na podwyższenie tego limitu po raz kolejny no, toczą się zażarte negocjacje związane z ograniczeniem wydatków budżetowych, bo w oczywisty sposób od jakiegoś czasu w Stanach Zjednoczonych jest tak, że wydatki budżetowe no, przekraczają dochody, w związku z tym jest deficyt, no i ten deficyt odkłada się w coraz większym długu publicznym. Ja tylko mogę powiedzieć tak, że ten dług publiczny, choć jest no astronomiczny, 16,7 biliona dolarów, no to jest kwota niewyobrażalna, ale to jest niewiele ponad 100% amerykańskiego PKB. W związku z tym nie jest to sytuacja jakaś tam dramatyczna, zwłaszcza, że sporą część tego amerykańskiego długu ma amerykańskie społeczeństwo, więc co więcej, on jest zdenominowany właśnie w amerykańskim dolarze, a więc pieniądzu, na które władza monetarna Stanów Zjednoczonych ma nieograniczony wpływ, więc nie jest to dla Stanów Zjednoczonych jakaś sytuacja krytyczna, jeżeli chodzi właśnie o wielkość długu. W znacznie gorszej sytuacji są takie kraje chociażby jak Polska, które wprawdzie mają dług mniejszy niż 100% naszego PKB, ale w związku z tym, że ten dług jest finansowany przez inwestorów zagranicznych, no to mamy ten kłopot, że jeżeli ci inwestorzy nie będą w dalszym ciągu chcieli kupować naszych obligacji, no to wtedy znajdziemy się w kłopocie. Nie będziemy w stanie tego długu finansować. Więc sytuacja amerykańska pod tym względem nie jest taka zła, no ale w oczywisty sposób te partie, którym zależy na tym, aby ograniczać wydatki, aby budżety były mniej deficytowe, a w zasadzie, żeby kończyły się nadwyżką budżetową, no, wykorzystają na pewno tę okazję do poważnej debaty o amerykańskich wydatkach. Czyli mówiąc inaczej, no, o cięciach wydatków. No, a wiadomo, że te wydatki publiczne, wydatki federalne, także w Stanach Zjednoczonych, są znacznym czy poważnym instrumentem wspomagania gospodarki. Po kryzysie w 2008 roku, gdyby nie te pakiety stymulacyjne do gospodarki, które zostały zastosowane, to w Stanach Zjednoczonych byłby potężny kryzys. A jak mówiłem na początku, mamy do czynienia już po paru latach zawirowań no z wyraźnym wzrostem gospodarczym, bo 3% PKB wzrostu w pierwszym półroczu to jest wzrost, no, o którym Polska na razie może tylko pomarzyć. A w odniesieniu do takich gospodarek jak amerykańska, to 3% wzrost to jest wzrost olbrzymi, zwłaszcza, że przy takim wzroście tam już powstają dodatkowe miejsca pracy, a więc maleje bezrobocie i ono w ostatnich miesiącach jest najniższe w historii, poniżej 6%. My o takim bezrobociu możemy tylko pomarzyć. Więc mówiąc wprost, to zawirowanie może podciąć tę tendencję wzrostową w amerykańskiej gospodarce, a wtedy to kichnięcie, jak słusznie ojciec zauważył, no może zamienić się niestety w grypę w Europie, w tym także w takich państwach na dorobku jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska.
To powiedzmy też, panie doktorze, o naszym podwórku. U nas bezrobocie to już powyżej 13%, to zarejestrowane, to stwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny. Oczywiście nie liczymy tutaj emigracji, która za chlebem wyruszyła bliżej lub dalej. Premier Donald Tusk niedawno na forum gospodarczym ogłosił, że kryzys się skończył, no ale dzisiaj rząd zajmuje się chociażby propozycją utrzymania do końca 2016 podwyższonych stawek VAT. Jak to jest? Kryzys się skończył, jest lepiej, a VAT, który miał obowiązywać do 2013 roku, 23%, zostanie utrzymany.
Tak, proszę ojca, to jest właśnie ta absolutnie niespójność przekazu, ale powiedzmy, że to jest drobnostka, to jest no właśnie mieszanie ludziom w głowach. Panu premierowi no, sukcesy są potrzebne jak powietrze, no i to zakończenie kryzysu, które ogłosił w Krynicy, zresztą do tej Krynicy nie ma jakoś szczęścia, bo kiedyś ogłosił, że wejdziemy do strefy euro w 2011 roku i okazało się to kompromitacją, na szczęście tu dodam. Teraz ogłosił koniec kryzysu, a przecież gołym okiem widać, że jest inaczej. No właśnie zakończyła się dopiero co nowelizacja budżetu na 2013 rok ze względu na wyraźny spadek dochodów podatkowych. Więc jak można mówić o końcu kryzysu, kiedy w budżecie brakuje prawie 30 miliardów złotych wpływów podatkowych? Druga rzecz to jest no właśnie te stawki podatku VAT. Proszę ojca, z dużym prawdopodobieństwem ten ruch rządu, bo ta ustawa zapewne zostanie dzisiaj przyjęta, bo no, rząd nie ma z tym problemu. No, jakiś czas temu premier Tusk i minister Rostowski ogłosili, że stawki VAT-u będą podwyższone, będą obowiązywały przez kolejne 3 lata, więc do roku 2016 włącznie. Tak nawiasem, statystycznie to będzie oznaczało, że przez te 3 lata do rządu Tuska, gdyby one zostały utrzymane, to każdy z nas dołoży po około 1000 złotych, a więc jest to naprawdę poważne uderzenie, a ponieważ no, podatek VAT jest w każdym cenie każdego towaru i usługi, to obciążeni tym podatkiem są głównie ci, którzy wydają całość swoich wynagrodzeń właśnie na dobre usługi, a to jest, śmiem twierdzić, 60-70% polskiego społeczeństwa. Ci, którzy przeznaczają część swoich dochodów, oszczędzają, podatku VAT od tej części nie płacą. Ci, co wydają wszystkie swoje pieniądze, żeby pokryć bieżące rachunki, to są właśnie głównymi podatnikami tego podatku i z taką łatwością właśnie dlatego taka partia jak Platforma Obywatelska decyduje się na podwyżkę tych stawek. Ale proszę ojca, najprawdopodobniej ten ruch jest niekonstytucyjny, bo ja przypomnę, że decyzję o podwyższeniu tych stawek, tak nawiasem mówi się o 1%, ale jeżeli chodzi o te podstawowe produkty żywnościowe, to tam jest podwyżka, te nieprzetworzone produkty żywnościowe, to tam jest podwyżka o 2 punkty procentowe. Bo do tej pory było 3%, a to jest 5%, z 7 na 8 i z 22 na 23. Więc to jest znaczące obciążenie. Tak jak powiedziałem, w ciągu 3 lat na każdego obywatela mniej więcej to jest 1000 złotych wydatków więcej z tego tytułu. Więc to rozwiązanie było wprowadzane, uchwalone w 2010 roku, a więc jeszcze po poprzedniej kadencji, miało obowiązywać 3 lata. I po 3 latach, jeżeli dług publiczny liczony metodą krajową w relacji do PKB nie przekraczał 55%, a nie przekracza, to te stawki podwyższone miały wygasnąć automatycznie 31 grudnia 2013 roku. I teraz dowiadujemy się jeszcze właśnie w tym okresie, że mają obowiązywać od roku 2014 do 2016, więc przez kolejne 3 lata. No tak łatwo powiedział to minister Rostowski. Natomiast nawet Centrum Legislacyjne Rządu ma do tego poważną wątpliwość, ponieważ twierdzi, zresztą całkiem słusznie, że mamy tutaj do czynienia z prawdopodobną niekonstytucyjnością tego rozwiązania, bo podważa to zaufanie naszych obywateli do prawa. No bo jeżeli jest przyjęta kiedyś ustawa, w której jest zapisane, że te stawki wygasają automatycznie z końcem grudnia tego roku, no to jednocześnie nie można proponować, aby te stawki, obowiązywanie tych podwyższonych stawek obowiązywało przez kolejne 3 lata. Więc zobaczymy, jak to ostatecznie trafi do Sejmu, no bo to jest jedna z ustaw około budżetowych. Sam projekt ustawy budżetowej został w poniedziałek złożony w Sejmie. Teraz będą spływały ustawy około budżetowe. No będziemy pytać o to Biuro Analiz Sejmowych, ale skoro nawet Centrum Legislacyjne Rządu ma do tego takie fundamentalne zastrzeżenia, to najprawdopodobniej zastrzeżenia zostaną powtórzone także w Sejmie. A trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia dochodów budżetowych to jest kwota rocznie około 5-6 miliardów złotych dodatkowych wpływów. Więc to jest poważny problem i to pokazuje, w jak dramatycznej sytuacji są nasze finanse publiczne, że rząd musi się imać tego rodzaju rozwiązań, które są gdzieś tam na pograniczu prawa, być może nawet z tym prawem są zwyczajnie niezgodne. Dlatego tak dramatycznie próbuje się sięgnąć, że tak się wyrażę, garścią do otwartych funduszy emerytalnych i choć trochę środków przejąć stamtąd, żeby jakoś złagodzić napięcia budżetowe. Ostatni piątek była debata o OFE i tam zabierałem głos, zadając pytania i polemizując z ministrem finansów właśnie w tym kontekście, że jak można do budżetu wpisywać kwoty związane, wynikające z tych zmian w otwartych funduszach emerytalnych w sytuacji, kiedy nawet w Sejmie nie ma projektu ustawy w tej sprawie. I okazuje się, że oczywiście rząd wie o tej niekonstytucyjności postępowania, ale nie ma innego wyjścia, bo gdyby nie wpisał tych hipotetycznych pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych, to mówiąc szczerze, nie byłby w stanie sklecić projektu budżetu na 2014 rok. Nie byłby w stanie.
Czyli panie doktorze, ja rozumiem tak, no kwestia VAT-u to jest jakby ta osobna sprawa, no ale ten deficyt budżetowy założony 47 miliardów złotych uwzględnia już reformę OFE, o której się dopiero dyskutuje, na którą nie ma ustawy. Minister Rostowski wpisuje już kasę z OFE no w ramach tego swojego budżetu, uwzględnia to bez umocowań ustawy. To tak mniej więcej jak z tych fotoradarów, prawda? 1,5 miliarda. Tutaj 9 miliardów, jeżeli dobrze pamiętam.
13, proszę ojca. Jeżeli chodzi o zmiany chodzi o 13 miliardów. To znaczy dokładnie, ponieważ no, tam jest ta operacja umorzenia obligacji, więc zmniejszenia długu o 120 miliardów, a więc olbrzymią kwotę, więc koszty obsługi tego długu są od razu niższe. I je wyceniono na kwotę chyba 6,6 miliarda złotych, niższe koszty obsługi, a więc niższe wydatki. No i jednocześnie zmniejszono także gdzieś o 6,5 miliarda kwotę dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To jest z kolei związane z tym tak zwanym suwakiem, że jednocześnie ta zmiana ma powodować, że środki ubezpieczonych, którzy w ciągu najbliższych 10 lat przejdą na emeryturę, są przekazywane corocznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. A ponieważ od 2009 roku w zasadzie minęło już 4 roczniki ludzi, którzy w ciągu 10 najbliższych lat przejdą na emeryturę, to pieniądze tych 4 roczników powinny się znaleźć już w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego można było zmniejszyć dotację o właśnie wspomnianą kwotę 6,5 miliarda złotych, więc sumarycznie z tej operacji na OFE, mimo że nie ma ustawy, no wpisano około 13 miliardów złotych. Do tego dochodzi ta kwota 5-6 miliardów złotych związana z tymi stawkami VAT, a więc wątpliwości już na etapie projektu budżetu dotyczą kwoty około 20 miliardów złotych. No. A więc zanim przystępujemy do prac nad budżetem, mamy poważne wątpliwości co do tego, czy w tym budżecie powinny się znaleźć różne zapisy, które no właśnie dają około 20 miliardów złotych. To jest prosto niewyobrażalne, że taki projekt trafia do Sejmu, ale widać, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jak za wszelką cenę rządzący próbują nie przyznać się do tego dramatu, do którego doprowadzili finanse publiczne.
No to na koniec chyba tylko wypada przypomnieć, że słowo zaufanie było odmieniane przez wszystkie przypadki i najczęściej powtarzanym słowem przez premiera w czasie expose obliczono, że kilkadziesiąt razy premier mówił o zaufaniu. Wydaje się, że już kredyt zaufania do premiera i tej ekipy się skończył.
Proszę ojca, niestety to brak odpowiedzialności za słowo przez rządzących jest dosłownie porażający. No w ostatnich dniach mamy taki festiwal różnego rodzaju, kolejny festiwal obietnic. A to obwodnica południowa Warszawy. Wczoraj słyszałem właśnie o Łodzi, że na miasta, na restrukturyzację miast wyda się, rozumiem, że już w tej następnej perspektywie finansowej około 25 miliardów złotych. Więc no coraz częściej mamy do czynienia z taką skrajną nieodpowiedzialnością. W tej chwili już opowiada się o pieniądzach właśnie z tego następnego budżetu i to o konkretnych miliardach złotych, które mają być wydane na różnego rodzaju przedsięwzięcia w sytuacji, kiedy Parlament Europejski jeszcze tego budżetu nie zaakceptował. Więc ci ludzie no, mają taką jakąś nieprawdopodobną skłonność do składania deklaracji bez pokrycia, co z zaufaniem, jak ojciec zauważył, no, nie ma nic wspólnego. Ale oni przekroczyli, jak sądzę, już wszelkie bariery i nie mają z tym kłopotu. No, premier Tusk może stanąć właśnie przed mikrofonami i kamerami i w zasadzie obiecać wszystko wszystkim. A jak się to ma do rzeczywistości? To już go specjalnie to nie interesuje.
No, przed nami referendum w Warszawie, więc tych obietnic jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie trochę padnie. Jeszcze trochę takiej, no trzeba wytrwać do 13.
To prawda, zwłaszcza, że to wspomniana obwodnica południowa, obwodnica Warszawy, nawet proszę ojca, projektów na to nie ma. Ona, można pokazać kreskę na mapie. Ale przecież wiemy doskonale, że budowa w centrum Warszawy drogi o charakterze drogi ekspresowej jest przedsięwzięciem nieprawdopodobnym. Więc składanie takiej deklaracji tak ad hoc, że tę drogę się zbuduje, no jest no po prostu skrajną nieodpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli dziennikarzy na swoim miejscu, to z tej zapowiedzi powinien zostać zrobiony wiatrak. Ale obecni dziennikarze na konferencji prasowej przyjęli, że to jest normalna deklaracja. Pan premier na pewno się z niej wywiąże.
Razem z panem.
Taką niestety mamy rzeczywistość. No.
No, wyciągajmy wnioski. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, był naszym gościem.